Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Spotykamy się tutaj w centrum Łodzi, gdzie jest z nami nasz szczególny gość, minister sprawiedliwości, prokurator generalny pan Zbigniew Ziobro, ale jednocześnie prezes Suwerennej Polski, ugrupowania wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy, w ramach której idziemy wspólnie do wyborów 15 października i walczymy o zaufanie Polaków i o to, by móc dalej kontynuować dobrą zmianę w Polsce. Proszę teraz o zabranie głosu pana ministra Zbigniewa Ziobro.
Dzień dobry Państwu, przyjechaliśmy do Łodzi w pierwszej kolejności, by wesprzeć pana Piotra Ciepluchę, pana ministra Piotra Ciepluchę, który startuje z miejsca siódmego.
Szóstego.
Szóstego. A, to jest nawet lepiej niż myślałem, drodzy Państwo. W takim razie szóste miejsce w Łodzi Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, to jest dobre miejsce. No, miejsce na szóstkę. Pan minister jest człowiekiem, którego bardzo szanuję. Współpracuję już bardzo długo. Jest znakomitym wiceministrem, jest już bardzo doświadczonym, tak samo wysokim urzędnikiem państwowym. Był wicewojewodą łódzkim. Jest człowiekiem sprawnym, skutecznym, zaangażowanym i bardzo pracowitym. Czego trzeba jeszcze więcej? Wiarygodności, czyli robi to, co zawsze mówi, wywiązuje się wszystkich zobowiązań, więc myślę, że już tutaj powiedziałem wystarczająco wiele, aby przekonać wielu, ufam, wyborców w Łodzi i w całym okręgu do zagłosowania na miejsce 6 listy Zjednoczonej Prawicy. Ale oczywiście przyjechałem tu, by powiedzieć, że na całej liście Zjednoczonej Prawicy jest wielu wartościowych ludzi, których też co do zasady wspieram, a wyróżniam w sposób szczególny miejsce 6, dlatego że po prostu znamy się z panem ministrem Ciepluchą bardzo długo i bardzo blisko współpracujemy, co jest rzeczą naturalną, iż mogę z głębokim przekonaniem powiedzieć w samych superlatywach to, co o panu ministrze wiem i co myślę. Natomiast, szanowni państwo, to są bardzo ważne wybory. One będą rozstrzygać o przyszłości Polski. To, jak one są ważne, świadczy fakt, że bardzo proste pytania referendalne, które zasługują na bardzo prostą odpowiedź, są bojkotowane przez opozycję, która pretenduje do władzy. To pokazuje ich złe intencje. Jeżeli ktoś nie chce powiedzieć jasno, że nie zgadza się na relokację wprowadzenia do Polski setek tysięcy uchodźców z bogatych krajów Unii Europejskiej, że nie zgadza się na likwidację muru postawionego na granicy polsko-białoruskiej, że nie zgadza się na podwyższenie wieku emerytalnego, że nie zgadza się na prywatyzację majątku polskiego państwa, jak to było przed laty, tą swoją złotówkę rozprzedawane, może powiedzieć rozkradane, no to znaczy, że ma złe intencje. Bo jak to inaczej wyjaśnić? Każdy człowiek myślący musi zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś nie chce odpowiedzieć na proste pytania. No bo może być tak, że nas opozycją różne rzeczy dzielą, ale mogą być też rzeczy wspólne. Jesteśmy w końcu Polakami i są pewne sprawy, które są wspólne dla interesu nas wszystkich. Dzisiaj, drodzy Państwo, nawet zauważyłem, nawet wczoraj telewizja TVN nawet, zauważyłem to na swoim twicie, zauważyła, że Szwecja kompletnie sobie nie radzi z tak zwanymi uchodźcami. Szwecja skapitulowała, szwedzki premier wezwał wojsko na pomoc. Szanowni Państwo, jeszcze 20 lat temu Szwecja była najbezpieczniejszym państwem w Europie. Dzisiaj Szwecja jest najbardziej niebezpiecznym państwem w Europie, ponieważ w stosunku do ilości mieszkańców przyjęli największą ilość tak zwanych uchodźców, których pani kanclerz Merkel zapraszała z wielkim niemieckim gestem, a później rozdzielała po tych zwłaszcza gorszego sortu po innych krajach i Szwedzi naiwnie wszystkich przyjmowali. Wiemy, jak to się skończyło. I dzisiaj pan kanclerz Scholz, następca pani Merkel, chce zrobić to samo, taki prezent, uraczyć nas Polaków. Chcecie państwo tutaj w Łodzi bać się wychodzić w biały dzień, zwłaszcza panie. Muszę państwu powiedzieć, że nawet miałem okazję poznać tę Polkę, która przez pewien czas mieszkała w Malmę i opowiadała mi historię grozy, które sprawiły, że wyprowadziła się wraz z rodziną i wróciła do Polski z Szwecji, która była jej ukochanym miejscem do życia. Właśnie z uwagi na te same doświadczenia, które dzisiaj skłoniły pana premiera Szwecji, by wezwać wojsko na pomoc, bo już sobie kompletnie radzą z falą przestępczości, przemocy, strzelanin, wybuchów i agresji, którą grupy przestępcze opanowały w Szwecji. To nie Meksyk, to Szwecja, a to jest tak jak Meksyk. My nie chcemy Meksyku w cudzysłowie w Warszawie, w Łodzi i w innych miejscowościach Polski. My chcemy bezpieczeństwa, chcemy normalności i normalności trzeba bronić. To jest kwestia wizji bezpieczeństwa Polski i Polaków. Czy godzimy się na relokację, jak chce Scholz, chce Unii Europejskiej, czego chciał też Donald Tusk, wprost to mówił? Czy też będziemy twardo bronić naszych interesów? Czy godzimy się na likwidację muru? Czy będziemy decydować się na narrację pani Ochojskiej, pani Holland i innych różnych ludzi zaplecza Donalda Tuska, którzy domagają się, by ten mur zlikwidować, bo rzekomo jest niehumanitarny. Otóż my musimy być humanitarni przede wszystkim w pierwszej kolejności, dla wszystkich, ale w pierwszej kolejności dla Polaków, Polek i Polaków, dla polskich dzieci. Nie możemy zostawiać na pastwę losu i pastwę zagrożeń, które są faktem bezspornym, wynikającym z doświadczenia, z wiedzy naszej, nie z przypuszczeń, ale z wiedzy, co działo się, co dzieje się w innych krajach Unii Europejskiej, które nie zrobiły tego, co zrobił polski rząd. Dlatego to jest wybór fundamentalny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i jakość życia Polaków. To, że Polska jest bezpiecznym krajem, sprawia, że do nas niektórzy inwestorzy, którzy przyjeżdżają, mówią, przyjeżdżamy tu, dlatego że czujemy się bezpiecznie w Polsce. Dlatego wybraliśmy Polskę jako miejsce do inwestycji. To jest też nasza szansa, że utrzymamy kraj, Polskę, jako kraj bezpieczny. Dlatego też zresztą zmieniamy kodyfikacje karne, które lada moment wejdą w życie, w ten sposób, aby z tą najgroźniejszą przestępczością walczyć jeszcze bardziej surowo, zdecydowanie i pryncypialnie. A tą drobniejszą traktować tak, aby dawać ludziom szansę, bo za przysłowiową kradzież kury nikt nie musi iść do więzienia. Ale za gwałty, za rozboje, za działanie w ramach mafijnych struktur przestępczych, tak, powinien iść do więzienia i na bardzo długo tak, żeby ludzie się czuli bezpiecznie tego rodzaju towarzystwa na ulicy. I tak samo myślimy, jeżeli chodzi o kwestie tak zwanych uchodźców. Musimy brać pod uwagę przede wszystkim interes Polaków i Polek, Polek i Polaków, dzieci, naszych rodzin, a potem dopiero podejmować decyzje, które mają na uwadze inne kryteria. Także pan minister Piotr Cieplucha gorąco popiera. I na państwa namawiam do świetnie oddanych głosów.
Panie ministrze,
bardzo serdecznie.
Do pytania, kiedy pisała Polsat News, chciałabym wiedzieć, jeszcze do tego tragicznego wypadku na ministerstwie A1. Wciąż nie mamy informacji ze strony prokuratury o tym, czy kierowca BMW został zatrzymany i czy przedstawiono mu już te zarzuty, czy pan tak wiedzę. A drugie pytanie dotyczące inflacji dzisiejszego odczytu, to jest nieco ponad 8%. Opozycja twierdzi, że ta inflacja jest sztucznie zaniżana, między innymi poprzez obniżkę cen paliw. Jak się pan też do tej kwestii odniesie? Dziękuję.
Pani redaktor, opozycja jest zawsze niezadowolona. Zwłaszcza wtedy, kiedy Polakom żyje się lepiej. Zwłaszcza wtedy, jeżeli w Polsce poziom życia może być wyższy niż był za czasów rządu Donalda Tuska. Zwłaszcza wtedy, kiedy w Polsce nie zarabia się już 5 zł za godzinę i bezrobocie nie przekracza 14%. I rodziny mają realną pomoc, to będzie to 800 zł na dziecko. A wtedy za czasów Donalda Tuska mafie VAT-owskie miały taką pomoc realną. Niektórzy mafiozi, zwłaszcza tych grup też międzynarodowych, wyprowadzają z naszego kraju miliardy złotych zamiast przeznaczyć te pieniądze tam, gdzie myśmy je przeznaczyli do zysku. To jest to drugie pytanie, to jest do pierwszego pytania. Szanowni Państwo, od razu po tym, kiedy poinformowałem Państwa, że biegły przedstawił prokuraturze wstępną opinię, która warunkowała przejście do dalszego etapu postępowania, czyli stawienie zarzutów, prokurator zarządził zatrzymanie podejrzanego już w tym momencie, bo wydał też postanowienie o ogłoszeniu zarzutów popełnienia przestępstwa, spowodowania wypadku skutkiem śmiertelnym oraz wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie w międzyczasie oraz podjął inne niezbędne czynności, by sprawca trafił przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości. Rodzina kierowcy zapewnia, przedstawiciel rodziny, że kierowca stawi się przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Natomiast prokurator w tej sprawie na moje polecenie mimo wszystko podjął wszystkie niezbędne działania, aby zapewnić zatrzymanie i doprowadzenie podejrzanego przed wymiar sprawiedliwości. Wydaje też polecenie, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek sprawcy. To lada moment zapewnie nastąpi. Zrobimy wszystko, aby sprawca został zatrzymany i doprowadzony przed polski wymiar sprawiedliwości, postawiony przed sądem. Od momentu, kiedy nastąpił przełom w postaci uzyskania tej opinii, która warunkowała dalsze działania prokuratury, bo tak stanowi polskie prawo, natychmiast bardzo intensywnie wszystkie czynności są prowadzone. I wydałem też polecenie, aby prokurator rozważał uzupełnienie kwalifikacji prawnej czynu, sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym w stosunku do zarzutu, który pierwotnie został w dniu, kiedy Państwa informowałem, Tomaszowi Mazowieckim z panią Ewą Wędrowską, wtedy robiłem konferencję prasową, wtedy był ten zarzut już postanowienie wydane o ogłoszeniu właśnie tych zarzutów związanych z powodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ale w międzyczasie prosiłem o to, aby prokuratorzy rozważyli kumulatywną kwalifikację z innego również przepisu, który jest przewidziany w kodeksie karnym, a także rozważyli w dalszym biegu postępowania, jeśli okoliczności na to by wskazywały, możliwość kwalifikacji zarzutu nawet zabójstwa zamiarem ewentualnym. Dotyczy oczywiście sytuacji zupełnie ekstremalnej, jakie by się potwierdziły, związane z zachowaniem tego kierowcy, które prowadziłoby do radykalnego naruszenia takich elementarnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowym, które musiały powodować, że miał świadomość tego i z dużym prawdopodobieństwem może spowodować śmierć innych uczestników ruchu drogowego. Ja nie chcę w tej chwili przesądzać, że takie ustalenia zostaną rzeczywiście dokonane, jakkolwiek wiemy, że na pewno doszło do drastycznego przekroczenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, ale aby przyjąć kwalifikację, o którą Państwu mówię, należy wykazać stan świadomości kierowcy, który w świetle innych okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu mógł godzić się na to, że w wyniku jego zachowania skutek może nastąpić w postaci właśnie śmierci innej osoby czy innych osób. To jest zadanie, które ma do wykonania prokuratura, takie zadanie zleciłem, ale ono będzie też zależne od dalszych opinii biegłego, zwłaszcza i ustaleń związanych z przebiegiem tego wypadku, na przykład jaka była rzeczywista ostatecznie prędkość, bo to jest jeszcze pytanie, które będzie biegły musiał na nie odpowiedzieć. Wiemy dzisiaj, że w momencie hamowania, w momencie zderzenia ta prędkość była 253 km na godzinę. Natomiast zadaniem biegłego w oparciu o analizę całego miejsca zdarzenia, które jest bardzo dobrze dokumentowane, dronem zabezpieczone, jeżeli chodzi o jego przebieg tej tragedii, będzie miał za zadanie wszystkie te okoliczności połączyć w całość i wydać opinię, tylko te opinie niestety trochę trwają. Na to prokuratura nie ma wpływu. Uzyskaliśmy to, co było dla nas ważne, możliwie szybko, jak to było możliwe, tą wstępną opinię, która pozwalała wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie, postawić zarzuty. Gdyby tej opinii nie było, to prokurator, nawet mając dostęp do tych materiałów filmowych, które były obecne w internecie, nie mógłby tego skutecznie uczynić, ponieważ reguły polskiego prawa wymagają, aby dowieść, uprawdopodobnić przed sądem w postaci materiału dowodowego, że doszło do zdarzeń, które kwalifikują się jako przestępstwo. Z łatwością każdy obrońca mógłby podważyć same filmiki jako potencjalnie zmanipulowane i nie byłyby one podstawą do ustaleń faktycznych czynionych przed sądem. Do tego, aby skutecznie wystąpić przed sąd, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia ze sprawcą dysponującym środkami, możliwością najlepszych adwokatów, którzy mogliby służyć mu pomocą w tej sprawie, prokuratura musiała dysponować tym dowodem, który rozstrzygnął o przejściu w kolejną fazę postępowania. Mogę Państwa zapewnić, że będziemy z całą determinacją i bezwzględnością dążyć do ukarania tego sprawcy. I polskie państwo uczyni wszystko, aby to się stało, niezależnie jakie środki by podejmował, jeśli takie będzie podejmował oczywiście, bo znamy oświadczenie przedstawiciela rodziny, który wskazuje na inne motywy, to jest kwestią tylko czasu, kiedy stanie przed sądem i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
A czy to oznacza, jeśli... że on się dzisiaj ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości?
To oznacza, że jest poszukiwany w tej chwili. Jest intensywnie poszukiwany, te poszukiwania trwają już bardzo intensywnie, są to zakrojone na dużą skalę i dlatego też będzie zarządziłem w dniu dzisiejszym upublicznienie wizerunku tej osoby. No ale informuję Państwa, że przedstawiciel rodziny tego człowieka gwarantuje, że on się stawi. Natomiast naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by zapewnić prawidłowy bieg postępowania i w momencie, kiedy pojawił się dowód pozwalający to uczynić, nie będziemy opierać się wyłącznie na deklaracjach dobrej woli, tylko musi podejść niestety do nich krytycznie i znając życie zrobić to, co należy do organów ścigania. Więc uruchomiliśmy wszystkie możliwe działania w ścisłej współpracy z kierownictwem polskiej policji, aby sprawca został zatrzymany i doprowadzony przed oblicze sądu.
Jeśli mógłbym jeszcze odnośnie drugiego pytania, pani redaktor, o inflacji i postawę totalnej opozycji, to pamiętam, że w marcu, kiedy były pierwsze właśnie prognozy, które wskazywały, że inflacja w drugiej połowie roku będzie jednocyfrowa, to był śmiech, była jedna wielka tak zwana beka z pana prezesa Glapińskiego. Tymczasem okazało się, że jest inflacja jednocyfrowa i co złego jest w tym, że udało się Polakom obniżyć paliwo. To jest właśnie to. Opozycja dzisiaj totalna w oderwaniu od rzeczywistości weryfikuje wskaźniki gospodarcze. Czym nasz rząd się różni chociażby w stosunku do rządu Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie my też w Łodzi jak w soczewce mogliśmy doświadczyć dobrodziejstwa tamtych rządów. Przypomnę, kryzys 2008 roku, gdzie brak interwencji rządu spowodował wzrost bezrobocia w Polsce. Ja właśnie, szanowni państwo, jestem z tego pokolenia, z pokolenia, które za rządów Donalda Tuska wchodziło w dorosłe życie, gdzie praca była przywilejem, gdzie była praca na umowach śmieciowych, gdzie była praca za 5 zł na godzinę, gdzie bardzo wielu moich rówieśniczek i rówieśników, moich koleżanek i kolegów musiało wyjechać z Polski za chlebem. Bardzo wielu z nich dzisiaj wróciło. Tymczasem obecnie udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że mamy najniższe w historii bezrobocie w Polsce i z tego także należy się cieszyć, łącznie z tym, że inflacja stopniowo u nas w kraju spada.
Niemiecka partia w niemieckim banku, to wszystko się zgadza, panie redaktor. Tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Ja bym się dziwił, gdyby oni w polskim banku zaciągali kredyt.
Panie ministrze, chciałabym wrócić jeszcze do tej sprawy, do wypadku na jeden. Mamy taką oficjalną informację, że ten kierowca może już być za granicą. Czy prokuratura ma też takie informacje, czy będzie europejski nakaz zatrzymania, europejski nakaz aresztowania? I czy w związku z tą sytuacją, która jest teraz, że prokuratura, jak pan mówi, intensywnie teraz poszukuje tego człowieka, czy jednak nie ocenia pan tych pierwszych działań prokuratury jako błędne, chociażby tego, że nie został zatrzymany na 48 godzin na sprawę?
Panie redaktor, prokuratura nie poszukuje tego człowieka, poszukuje policja, ponieważ policja jest od tego, aby poszukiwać osoby, które ukrywają się, nie prokuratura. Prokuratura to zarządziła do poszukiwania w tym dniu i w tym momencie, kiedy biegły przedstawił prokuraturze niezbędny dowód pozwalający na postawienie sprawcy zarzutu. Zgodnie z polskim prawem, które obowiązuje, zarzut można postawić wtedy, kiedy taka opinia jest i wtedy też można zarządzić poszukiwanie osoby i wtedy to się stało. Więc natychmiast, od razu, kiedy to było możliwe. Natomiast wcześniejsze działania w świetle polskiego prawa oznaczałyby, że ewentualnie sąd, jeżeli sprawca zostałby zatrzymany, zwolniłby tą osobę. Prokurator nie mógłby stosować wobec niego środków zapobiegawczych takie, jakie ma możliwość w polskim prawie zastosować w przypadku, kiedy wszystkie procedury są dochowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa. Więc prokuratura postępowała tutaj właściwie i polskie państwo działa w ramach państwa prawa. I w ramach państwa prawa zrobimy wszystko, aby ten sprawca został zatrzymany i doprowadzony przed sąd. Działamy z całą determinacją i bezwzględnością wobec sprawcy, to jest kwestia tylko czasu, kiedy ten sprawca zostanie zatrzymany i doprowadzony. Przypomnę, że nawet sprawcy największych, członkowie grup przestępczych zostali doprowadzeni przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości. Także tutaj nasza determinacja i intensywność działań jest bardzo duża. Na moje polecenie pan prokurator krajowy kontaktował się dzisiaj, tak samo wczoraj, były kontakty z policją, dzisiaj z kierownictwem Komendy Głównej Policji. Została wydana czerwona nota Interpolu, został zastosowany europejski nakaz aresztowania. Wszystkie czynności, które miały być przeprowadzone od strony formalnej, są przeprowadzone, więc dynamika jest bardzo duża i sprawca, to jest kwestia czasu, kiedy zostanie zatrzymany.
Tak, nie potwierdzę tej informacji, która się pojawiła, że może być już za granicą.
Panie redaktor, prokuratura podejmuje wszystkie możliwe działania, dlatego że w tej sprawie nie chcemy czekać na to, co może być albo co nie może być, tylko zrobiliśmy to, co jest niezbędne, aby sprawca został zatrzymany. Natomiast to, gdzie jest, co jest, jak wygląda sprawa, proszę wybaczyć, ale w interesie skuteczności działań sprawy nie jest mówić wszystko i zawsze i w każdej chwili. Mogę państwu zapewnić, że trwają, powtórzyć, bardzo intensywne działania, by sprawca został zatrzymany. I z całą pewnością tak się stanie. To jest kwestia czasu. Natomiast jeszcze raz podkreślam, bez opinii biegłego prokurator nie mógł postawić zarzutów osobie, bo taka jest zasada, że to prokurator musi udowodnić przed sądem. Fakt popełnienia przestępstwa może to zrobić tylko w oparciu o dowody przewidziane w kodeksie postępowania karnego. Kodeks postępowania karnego przewiduje wiedzy specjalnej, która jest niezbędna do tego, aby sformułować zarzut, nie wystarczy przekonanie samego prokuratora. Tak samo jak te filmy, które oczywiście są bardzo cenne i stanowią materiał dowodowy od początku, kiedy się pojawiły w internecie, osoby zostały, co niektóre przynajmniej już w tej sprawie też przesłuchane, które były współautorami czy uczestniczyły w opisie tych filmów, przynajmniej niektóre z nich, ale one same w sobie też nie są dowodem, dopóki nie wypowie się na ich temat biegły, dlatego że doświadczony obrońca z łatwością podważyłby wnioski wyprowadzane z filmu umieszczanego przez nieznane osoby w internecie jako filmu zmanipulowanego potencjalnie. A prokurator musiałby przedstawić kontrdowód przed sądem, że tak nie jest. Bez opinii biegłego nie mógłby tego zrobić. Dlatego ta opinia biegłego była tak kluczowa. Tak jak Państwu wyjaśniałem, biegły nie mógł uzyskać w polskiej filii BMW, nie czyniąc tego zarzutu, dostępu do nowoczesnych narzędzi informatycznych związanych z bardzo nowoczesnym samochodem, komputerem, który jest w tym samochodzie. W momencie, gdy ściągnął je z Niemiec, bezpośrednio od producenta, natychmiast udostępnił prokuraturze i prokuratura od tego momentu, nie czekając ani sekundy, podjęła działania zmierzające do tego, aby sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z polskim prawem.
Panie ministrze, to ja mam jeszcze inne pytanie. Dlaczego premier Mateusz Morawiecki nie chce ujawnić majątku żony?
A dlaczego premier Donald Tusk nie chce ujawnić swojego majątku, który i oświadczenia majątkowego, żeby pokazać, co zrobił z dużymi pieniędzmi, jakie zrobił w Brukseli? A dlaczego pan premier Donald Tusk nie chce dać dobrego przykładu, skoro zrobił ogromne pieniądze dzięki pani kanclerz Merkel z niemieckiej poręki? Zwłaszcza jak są te pieniądze z niemieckiej poręki. No ja uważam, że takie pieniądze z niemieckiej poręki powinny być szczególnie ujawnione, zwłaszcza jak teraz dowiadujemy się, że nawet w niemieckim banku Partia Platforma Obywatelska zaciąga kredyt, dając zarobić niemieckiemu bankowi, a nie polskiemu, prawda? A mogą przecież dać zarobić polskiemu bankowi, a dać zarobić niemieckiemu bankowi. No to te związki z Niemcami pana Donalda Tuska są tak rozległe i historyczne i tak aktualne, że tym bardziej oczekiwałbym, obawiając się jakiejś zależności, pewnej wdzięczności pana Donalda Tuska, że dorobił się takie fortuny dzięki niemieckim przyjaciołom politycznym, żeby ujawnił, co się dzieje z tymi pieniędzmi i gdzie je zainwestował, gdzie one są.
Panie ministrze, opozycja mówi, że jeżeli Zjednoczona Prawica wygra te wybory, to są ostatnie lata Polski w Unii Europejskiej.
Pani redaktor, ja panią zaskoczę. Pani Holland, pani reżyser Agnieszka Holland mówi, że jeżeli prawica wygra wybory, to będzie faszyzm. Słyszała pani? Faszyzm. Widzicie faszystów. Tu stoi faszysta. Tak? Nawet pani Holland poszła dalej i powiedziała, że jestem brunatną hołotą, czyli jestem nazistą jednocześnie. Proszę to sprawdzić.
Ale
wie pani, to jest zagrożenie dalej idące, bo jak tu będzie faszyzm i nazizm jednocześnie, prawda, naraz, no to naprawdę to, co pani mówi o Unii Europejskiej.
Panie ministrze, pan zauważył, że ja pytam o to, co mówi opozycja.
Ale pani Holland jest elementem tej opozycji. Występowała z pana Trzaskowskiego przecież ostatnio na kampusie Polska. Niegdyś też mówiła, że trzyma kciuki za Donalda Tuska i za Platformę, za jej wynik, to jest jej partia, a w swoich wywiadach też usprawiedliwia i zawsze pochlebnie mówi o Donaldzie Tusku, więc panie redaktor, nie ukrywajmy. Właśnie odpowiadam co do Platformy Obywatelskiej. Partia to nie tylko członkowie i samokierownictwo, to też jej zaplecze.
Ale pan nie zaprzecza tym twierdzeniom, że to są ostatnie lata.
Panie redaktor, one są tak samo prawdziwe jak twierdzenie, że jesteśmy, że jak wygra PiS, to będzie faszyzm i nazizm w Polsce, czyli wtedy musiałbym potwierdzić również twierdzenia pani Holland, które w ogóle nie wiem, czy ja mogę przywoływać, bo ja się dowiedziałem sądu, proszę państwa, ponoć. Sąd stwierdził, że nie mogę mówić pani Holland i w czasach nazistowskich. No ale pytanie, czy ja mogę ją cytować w takim razie, kiedy ona mówi, że ja jestem nazistą i faszystą jednocześnie. Jak pani sądzi?
Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie. Czy jest pan zadowolony z listu poseł Kurowski, który wysłał do parafii z prośbą o wsparcie? Czy to nie jest wykorzystywanie kościoła?
Ale pani redaktor, z tego co wiem, to pani Kurowska prosiła o modlitwę. Czy prośba o modlitwę jest jakimś nadużyciem?
Jednocześnie zaznaczając, że niektóre środowiska polityczne chcą wyprowadzić Boga i Kościół z Polski.
Panie redaktor, Kościół wydał nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie wydaje pewne zalecenia etyczne związane z tym, czy partie na przykład popierają aborcję, eutanazję i rozmaite zachowania, które z punktu widzenia nauczania etycznego, moralnego Kościoła są niedopuszczalne i wskazują to jako kryterium podejmowania decyzji bez wskazywania palcem, przepraszam, pokazuje palcem partii politycznej. pan dyrektor, nie śmiałbym wskazywać TVN-u jako medium, które uczestniczy wprost w wyborach, chociaż wszyscy wiemy, że mózgiem wyborów opozycji jest właśnie TVN. Tam jest mózg strategii Platformy Obywatelskiej, bo bez was to Donald Tusk to nie miał 5%, być może by walczył o przekroczenie progu wyborczego. Ale więc ja was doceniam bardzo,
ale
naprawdę.
Nie ma tutaj wykorzystywania kościoła do własnych celów na pani.
Panie redaktor, prośba o modlitwę wiernych, bo pani poseł Kurowska, może pani to sprawdzić, jest osobą głęboko zaangażowaną, bardzo wierzącą i przeżywającą swoją wiarę, szczerze. Nie na pokaz, więc jeżeli ona zwraca się z prośbą o modlitwę i zwraca uwagę, że są zagrożenia, bo są partie, które chciałyby, aby można było zabijać dziecko do momentu porodu, bo jak pani wie, pan Biedro, nie wiem, czy to się też stało, pan Donald Tusk w poczuciu wstydu, zawstydzenia wyrzucił panią z Białorusi, jakąś aktywistkę, która głosiła, że można zabić dziecko nawet tuż przed porodem. Takie, które żyje, jest w pełni zdrowe, które jest sekunda, będzie już główkę widać, a może zamordować takie dziecko. I Lewica jest pełna entuzjazmu do tej pani, chyba ją umieściła na swoich listach wyborczych, jako zgłaszający swój postulat niejako wyborczy co do przyszłości Polski. No to pani Kurowska może być zaniepokojona, że są tacy, którzy chcieliby takie rzeczy robić. Tak, takie straszne okropieństwo. Przecież to jest morderstwo. No, mordowanie dziecka tuż przed porodem. Naprawdę, no co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego popierać? Drodzy Państwo, no zwłaszcza do kobiet, które nie wiem, kiedyś miały dziecko, rodziły, przeżywały. Jak można chcieć zamordować dziecko tuż przed porodem? No to trzeba mieć naprawdę aberrację.
Dziękuję.
Czy jeszcze jakieś pytania z Państwa strony są?
Więc Piotr Cieplucha, drodzy Państwo, jeszcze sfinalizujemy. Miejsce 6. Dziękuję
tak
bardzo.
Jest. Dziękujemy Państwu bardzo.